Kultura dla najmłodszych.
Dzień dobry. Dziś moimi Państwa gośćmi są pani Agata Biziuk-Brajczewska, reżyserka spektaklu noszącego tytuł Dziwny przypadek psa nocną porą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Bartłomień Olszewski, aktor, główny aktor tegoż spektaklu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz sprawca tego wszystkiego, czyli pan Karol Suszczyński, dyrektor Groteski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziękujemy za zaproszenie.
Szanowni Państwo, no cóż, słowo się rzekło, tytuł padł, czyli powtórzę raz jeszcze. Dziwny przypadek psa nocną porą. To tytuł spektaklu, nowego spektaklu, który możemy już od dziś oglądać w Teatrze Groteska. No to zacznę od podstaw. O czym jest ten spektakl, szanowni państwo? Pani reżyser, tak państwo zrzucają na siebie odpowiedzialność, to ja wywołam do tablicy.
Znaczy, najważniejsze, co dla mnie mówi ten tekst, to jest to powieść o chłopcu w spektrum, który na swój sposób próbuje zrozumieć świat. Jest to historia, która dla mnie definiuje się w słowie mogę, bo zadajemy często pytania, jak rozumieć świat ludzi w spektrum, jak go postrzegać. Często jest taka stereotypizacja, że są to ludzie, którzy nie czują, oni czują nawet bardziej, tylko mają problem z wyrażeniem emocji. I Christopher, który znajduje właściwie psa sąsiadki z widłami wbitymi, szuka mordercy psa. A tak naprawdę za tym poszukiwaniem tego mordercy kryje się cała rodzinna intryga, tajemnica rodzinna, cała historia jego tożsamości, historia jego samodzielności i walki o tak naprawdę autonomię. Jest to bardzo czuła, bardzo ciepła historia na poziomie fabularnym, ale to, co mnie ciekawi, to rzeczywiście pokazanie widzom, czym jest spektrum w sposób poetycki, metaforyczny. Ja się specjalizuję w takim teatrze autorskim i teatrze zaangażowanym i stąd myślę, jakby decyzją dyrektora jakby było to, żeby ten tekst mi wręczyć, ponieważ też lubię pochylać się nad tematami społecznymi i tutaj razem z Bartkiem, razem z ekipą realizatorów staraliśmy się tego Christophera uposażyć w taką czułość, w taką wrażliwość, ale też taki komunikatywny ciąg myśli, który przełoży się na kod, który widz może zrozumieć i poczuć, czym jest świat dla autystyka. Wzmacniamy bardzo dużo wrażeń. Na przykład Bartek ma zamontowany mikrofon w czapce. W momencie, kiedy ktoś mówi do Christophera, podnosimy głos i pokazujemy, jak on czuje, jak on odczuwa opresyjnie warunki na przykład głosowe, warunki foniczne, ale tak samo też mamy zainstalowane świetlne różne zabaweczki, które nam też blikami pokazują, jak bardzo potrafi drażnić światło.
Tutaj już zaczęła nam pani zdradzać kuluary realizacji tego spektaklu, co myślę jest niezwykle ważne, chcąc ten odbiór sobie tak w 100% uzmysłowić i wejść w świat osób będących w spektrum. Panie dyrektorze, dlaczego taka tematyka, tematyka społeczna, ale trudna, z jednej strony bardzo ważna i potrzebna, ale z drugiej strony też mam wrażenie tematyka, po którą często się dziś sięga, więc czy potrzeba czasów, chwili, narzuciła tę tematykę właśnie, czy być może pana jakieś prywatne preferencje i chęci?
Wiele potrzeb. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby Teatr Groteska otworzyć na widza w wieku tak zwanym niczyim, który do teatru lalek już nie chodzi, bo nie ma dla niego repertuaru, a w teatrze dramatycznym nie zawsze jeszcze już jest dla niego repertuar. Ten tak zwany widz odrzucony szuka wtedy rozwiązań i różnych uciech poza instytucjami kultury, sięgając po gry, po seriale, po różnego rodzaju inne atrakcje.
Doprecyzujmy, panie dyrektorze, że chodzi oczywiście o widza nastoletniego.
Tak, widza nastoletniego wieku 13+, 14+, który jednak nie może zostać bez kultury. I tą część kultury w przestrzeni teatrów przez wiele lat nie miał, czy miał w bardzo niedużej ilości. W ostatnich latach coraz częściej teatry sięgają po teksty właśnie dla tego widza nastoletniego. Tych tekstów w dramaturgii polskiej i światowej jest coraz więcej. No ale też zależało mi na tym, żeby wyjść z takim tekstem, który rzeczywiście jest tekstem problematycznym, który zwraca uwagę na to, z czym się spotykamy dookoła, na różnorodność nas wszystkich, na to, że każdy może być inny i że musimy być względem tego tolerancyjni i mieć świadomość, że ktoś może po prostu inaczej odbierać świat. Powieść Marka Haddona sprzedała się w naprawdę fantastycznym nakładzie. Masa młodzieży zna tę historię, lubi ją i też ta inscenizacja pierwsza w National Theatre w Londynie wywindowała tą adaptację tego tekstu na bardzo wysoki poziom. Często się po nią sięga na świecie. Nie jest to pierwsza realizacja w Polsce, pierwsza w Teatrze Lalek w Polsce. Zależy nam na tym, żeby docierać do widza i mówić z nim o tematach, o którym powinniśmy w tym wieku po prostu z nim rozmawiać.
No, książka wspomnianego przez pana, panie dyrektorze, Marka Haddona, dodajmy, że zdobyła 17 nagród literackich, stąd z pewnością pojawiła się ta adaptacja sceniczna i stąd taki wielki poklask i tak wielkie brawa w Londynie, ale też i na Broadwayu. Teraz głos oddajmy głównemu aktorowi, Bartłomiejowi Olszewskiemu i chciałabym pana zapytać, panie Bartłomieju, czy trudno gra się osobę w spektrum?
Tak. Trudno. Trudno.
Na czym ta trudność
polega? Jest to duże wyzwanie. Znaczy, mogę to powiedzieć już teraz po całym tym okresie prób, które mieliśmy za sobą. Jest to duże wyzwanie. Mhm. Dlatego, że my tworzymy świat, co się dzieje w głowie tego Christophera i wrzucenie kogokolwiek do tej głowy, gdzie jest tak dużo bodźców, tak dużo atakujących czynników, które potęgowane są jeszcze multimediami, potęgowane są dźwiękiem, choreografią, ten mętlik, który się tworzy, jest po prostu piekielnie trudny. Jest trudny, żeby na siebie to przełożyć, żeby to wytrzymać zwyczajnie. To znaczy, jest realna trudność, żeby czasami poradzić sobie z tym, jeżeli to jest tak zmultiplikowane, tak jak odczuwają to osoby, które mają spektrum autyzmu. A my to robimy. To znaczy, Christopher jest realnie wrzucony do swojej własnej głowy i te bodźce go atakują w sposób dla nas widoczny, fizyczny. I tak, to jest trudne.
Doszukałam się takiej informacji, że spektakl jest inscenizacją, ten oryginalny, który pojawił się w Londynie, jest inscenizacją opowiadania napisanego przez głównego bohatera na zajęcia swojej ulubionej nauczycielki, czyli odbiciem świata, jakim widzi go chłopiec z Aspergerem. Więc wydaje mi się, że ten spektakl pozwala nam, widzom, spojrzeć na świat osób będących w spektrum, ale też i przyjrzeć się osobom będącym w spektrum, samym sobie, swojemu wnętrzu, swojej głowie, swoim myślom. No więc tym sposobem pojawia się pytanie, dla kogo jest ten spektakl?
No tu świadomie sięgnąłem po ten tekst ze względu na to, żeby zderzyć problem z osobami, które nie zawsze mogą mieć do czynienia albo po prostu nie zdają sobie świadomości, że wokół nich są osoby ze spektrum, w spektrum autyzmu, dlatego że w różny sposób objawiają się u poszczególnych osób te objawy chorobowe. I przede wszystkim jest to spektakl dla publiczności normalnej, byśmy powiedzieli, chociaż nie chcę tutaj nikogo obrażać, a po to, żeby zrozumiała, w jaki sposób funkcjonuje ta grupa społeczna. To nie jest spektakl dla osób ze spektrum autyzmu, bo i takie spektakle w teatrach dzisiaj są, po to, żeby pomagać im przełamywać pewne bariery, po to, żeby dać im możliwość zaprzyjaźnienia się z nową przestrzenią, która na przykład może im wzbudzać w nich pewne zakłopotanie, niechęć obecności. To jest spektakl dla wszystkich, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje, z czym musi sobie radzić na co dzień osoba w spektrum. I to jest najważniejsze przesłanie tego spektaklu, żebyśmy stanęli z boku troszeczkę, czy weszli nawet w całą tę historię, i poczuli się jak ten bohater, bo to, co zaproponowała Agata w tej realizacji, to jest rzeczywiście przeniesienie się do głowy naszego bohatera.
Jak się przenosi, pani Agato, do głowy bohatera?
Znaczy, ja się śmieję, że pomimo tego, że nie mamy tutaj form stricte lalkowych, to jest bardzo lalkowy spektakl, bo poza tym, że mamy psychologicznie wybudowanych bohaterów, bo są rodzice Christophera i Christopher, tutaj Bartek był prowadzony jak najbardziej psychologicznie, to cały świat wokół Christophera jest z pogranicza teatru form. Ponieważ tak, raz, że to, co się kreuje na scenie w postaci miejsc, a montaż tego tekstu jest bardzo filmowy, czyli mamy zmianę przestrzeni, co właściwie scenę, jest stworzone z takich case'ów, kubików troszeczkę, w których trzyma się zwykle kable i one troszkę nam działają jak Tetris. Idąc za głównym bohaterem, który bardzo kocha matematykę, który kocha gry komputerowe, chciałyśmy ze scenografką stworzyć mu taką przestrzeń bliską jego sercu i temu, jak postrzega rzeczywistość i z tych kubików tworzymy najróżniejsze przestrzenie. Od parku, po dom rodzinny, po ścianę, po toaletę, w pociągu, po pociąg, więc to jest też było szalone wyzwanie Krystyny Lamy Szydłowskiej, naszej wspaniałej choreografki, która też pracowała i jakby tutaj uskuteczniała ten mój rysunek do tego, żeby był zdynamizowany i żeby był bardzo, bardzo przytłaczający dla Christophera. I to, co Bartek mówi, było to dla niego spore wyzwanie, ponieważ on musi zachować w tym wszystkim jakby tą psychologię, ten naturalizm bohatera, a cały świat jest wokół niego dosyć formalny. Poza tym też kostiumy w spektaklu są specyficzne, ponieważ są to kombinezony. My nie postaciujemy bohaterów, ponieważ osoby w spektaklu też mają często problem z rozpoznaniem osób. W sensie mimiki twarzy, czy ktoś się cieszy, czy ktoś jest smutny. Idąc za tym tropem, jakby wszyscy jesteśmy zunifikowani i wcielamy się tylko w bohaterów wokół Christophera, w zależności od potrzeb jego wewnętrznego świata i tego, kogo on wywołuje i kto teraz go atakuje. I to, co mówił Karol przed chwilą, co jest szalenie istotne, bo też padło pytanie do realizatorów, czy to będzie dla osób w spektrum. No nie, bo korzystamy z takich środków wyrazu, typu właśnie przejaskrawione światło, głośna muzyka, sprzęgnięcia, które sygnalizują taki rodzaj wyczerpania w Christopherze, na które Bartek reaguje, czy właśnie wspomniany mikroport w czapce, że to są jakby bodźce bardzo silne i też nie jesteśmy w stanie odpowiadać, jak zareagują na to osoby w spektrum, aczkolwiek dzisiaj w dzisiejszej próbie będzie akurat dziewczynka w spektrum ze swoją mamą, która bardzo chciała zobaczyć spektakl i też rozmawiałyśmy dosyć długo, mówiłam o tym, jak to wygląda, więc sama jestem ciekawa, jak ten przelot wypadnie, ale było to dla nich szalenie istotne, żeby przyjść i też jakby moim takim moralnym obowiązkiem było się nad tą prośbą pochylić. No i sami jesteśmy ciekawi, jak to się odbędzie, bo rzeczywiście spektakl jest mocny. Dzisiaj mieliśmy sytuację, że reżyser światła spadł z krzesła, raz został tak przebudzicowany na probie element jakby właśnie inscenizacyjnym. Także mi się wydaje, że jeżeli ktoś lubi teatr nieoczywisty, teatr metaforyczny, teatr plastyczny, to jak najbardziej odnajdzie tutaj coś dla siebie. Mm-hmm. Ale też wzruszającą historię.
Ale zabawną też między momentami, bo to są sytuacje, które absolutnie odzierając to z takiego pompatyzmu jakiegoś na temat spektrum autyzmu, to po prostu wynikają sytuacje absolutnie groteskowe i zabawne. I co nie bójmy się o tym
codzienne
mówić też.
Codzienne, z którymi się spotykamy po prostu.
Ale to realne, szanowni państwo, bo znowu wrócę do fabuły. Była już o tym mowa, że Christopher, będący w spektrum, osoba zamknięta, stroniąca od ludzi, unikająca tłumów, zamknięta w tym swoim świecie matematyczno-astronomicznym, nagle wyrusza w podróż, rozpoczyna swoją przygodę detektywistyczną, próbuje rozwiązać zagadkę kryminalną. Czy takie rzeczy dzieją się w świecie spektrum?
Spektrum jest bardzo szerokie. W sensie to jest też tak, że spektrowi nierówne, ale jak najbardziej jest możliwe. I to jest też zaklinanie przez nas rzeczywistości w pewien sposób, żeby dać tym osobom siłę sprawczą, żeby można było powiedzieć to mogę. Bo tak naprawdę Christopher udowadnia, że może pokonać siebie. I to jest dla mnie bardzo ważne hasło, zwłaszcza dla rodzin posiadających dzieci w spektrum, że im bardziej kształcimy, im bardziej dajemy tą wolną wolę, im bardziej dajemy możliwość rozwoju, tym bardziej się z tego czerpie. Zresztą nawet ta różnica 20 lat ostatnich w momencie wydania książki, to było bardzo prekursywne, tak, żeby wow, osoba w spektrum wyrusza w podróż. W dzisiejszych czasach osoby w spektrum znajdują się świetnie na przykład stanowiskach informatycznych, w IT, to są osoby wysoko funkcjonujące, tylko potrzebujący znaleźć tu swoją bezpieczną przestrzeń.
Tak.
Także też mi się wydaje, że to troszeczkę jest odczarowanie tego spektrum. Zresztą ja mam wielu znajomych, którzy mieli diagnozę bycia w spektrum, mieli takie, haha, już wszystko rozumiem. Co się działo?
Ja też znam wiele osób, które w późnym wieku bardzo dowiedziały się, że w ogóle są w spektrum, bo ta diagnoza nastąpiła bardzo, bardzo późno.
Tak.
No tak, ale przy okazji mówimy o kimś, kto doświadcza czegoś troszeczkę później niż cała reszta społeczeństwa. Ja pamiętam swoją pierwszą samodzielną podróż autobusem do szkoły, jak się przeprowadziliśmy z rodziną do innej dzielnicy miasta. Wcześniej miałem szkołę po drodze, tu miałem tą szkołę kilka przystanków autobusem i to wsiąść do autobusu z tymi kompletnie obcymi ludźmi, jako oczywiście dużo młodsze dziecko, ale to też było doświadczenie, które wymagało ode mnie przełamania barier, skupienia się w sobie, powiedzenia, że nic mi się nie stanie, że dotrę do celu, więc to są historie, które w zasadzie wszyscy pokonujemy, tylko w innym okresie życia. Tu są oczywiście dodatkowe perturbacje jakby wynikające z osobowości samego bohatera, ale myślę, że każdy gdzieś w głowie ma to pierwsze doświadczenie, trudne doświadczenie, którym marzył, żeby się nigdy nie zmierzyć, a w końcu musi.
Spektakl, można to w ten sposób podsumować, że prowokuje do refleksji nad tym, jak postrzegamy inność, ale też jak radzimy sobie z własnymi lękami, a przecież każdy te lęki w sobie ma. Szanowni Państwo, troszkę już o tym była mowa, ale chciałam podpytać jeszcze o sam warsztat i próbę dostania się do świata osób będących w spektrum. Jak to się robi? Jak się wchodzi w ten świat, no, nie będąc osobą w spektrum? Trzeba mieć wsparcie, jakieś podpowiedzi terapeutów, psychologów, w ogóle samych zainteresowanych.
Mieliśmy. Akurat też nasza premiera zbiegła się z fantastyczną premierą książki Jacka Hołuba, Wszystko mam bardziej. Opowiada właśnie historię o ludziach w spektrum. Ja uwielbiam tego autora, też przyjaźnim się prywatnie. Już inscenizowałam jedną jego książkę w Teatrze Nowym, więc teraz też szczęśliwie zbiegła się jego druga premiera z moją premierą. Więc nie ukrywam, że to było dla mnie bardzo duże źródło. Poza tym w spektaklu bierze udział Jarek Oberbek i Gabriela Oberbek. Są to aktorzy, którzy na co dzień prowadzą zajęcia terapeutyczne, pracują z ludźmi w spektrum i często podczas pracy rozmawialiśmy też na temat zachowań, na temat reakcji. Gabrysia pokazywała nam filmy i też nie ukrywam, partnerem naszego spektaklu jest Fundacja Synapis, czyli ta fundacja, która zajmuje się osobami też z autyzmem, więc nie wyobrażam sobie podejścia do tego tematu bez wiedzy merytorycznej. To jest podstawa i żeby zrozumieć i żeby wejść we wrażliwość osób w spektrum, no nie można bawić się hochsztaplerkę i sobie coś zakładać, tylko odkrywać, samemu dziwić się temu, co odkrywamy. Bo dla mnie na przykład właśnie odkrycie to, że ten autyzm to nie jest takie schowanie emocjonalne, tylko wręcz po prostu większa wrażliwość emocjonalna, tylko problem z wrażeniem, też było jakąś nowością, szukanie tego języka.
To czego Państwo się nauczyli, pracując przy tym spektaklu?
Ja jestem sam zaskoczony tym, że po tym okresie przygotowań do tego spektaklu, jak bardzo niektóre moje zachowania się zmieniły pod względem na przykład prostych komunikatów. To znaczy potrafię jaśniej i prościej na przykład odpowiedzieć w niezawoalowany sposób, bo coś takiego jest, że boimy się czasami powiedzieć czegoś po prostu, odpowiedzieć na pytanie wprost. Przecież to nie jest nic złego, a próbujemy, kluczymy i próbujemy uciekać w prawo albo w lewo. Migamy się, a czasami nie warto. Czasami możemy wziąć z nich przykład, po prostu odpowiedzieć tak.
To potwierdzeniem tego, co pan mówi, są słowa Christophera. Pozwolę sobie je zacytować. Nie rozumiem ludzi z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszym zasadniczym powodem jest to, że ludzie bardzo dużo mówią bez używania słów. Drugim zasadniczym powodem jest to, że ludzie mówiąc często używają metafor. Oto przykłady metafor. Kamień spadł mi z serca, zmienił się w słup soli. Moim zdaniem powinno się to nazwać kłamstwem, bo przecież nikt nie nosi w sercu kamieni ani nie zamienia się w słup soli. No więc prościej. Tak. Trzeba mówić to bardzo z całą pewnością.
Bardzo taka zabawna scena, się bardzo świetnie ugra w spektaklu, właśnie jak policjant mówi, będę miał do ciebie oko, rozumiesz? Będę miał cię na oku. I Bartek tak po pauzie i pada pytanie, rozumiesz? Ja po pauzie Bartek odpowiada, nie. Jakby to jest ta definicja. Nie rozumiemy metafor, mówimy wprost.
Szanowni Państwo, czyli mówienia wprost uczy ten spektakl nie tylko Państwa, czyli osoby pracujące przy nim, ale też i tych wszystkich, którzy będą chcieli ten spektakl obejrzeć.
Ciekawostką dla mnie i dla Bartka było też to, że dramaturgicznie w tym tekście każdy ma coś na sumieniu i jest nieczystym bohaterem poza Christopherem. W sensie cały świat wokół Christophera ma ukryte tajemnice, dwuznaczności i ten Christopher jest jedyną właściwie taką postacią, pomimo tego, że trochę kłamie, trochę manipuluje, trochę jest makiaweliczny, ale wszystko to robi w jakimś takim konkretnym celu, ale postaci naokoło mają jakby taką charakterystyczność troszeczkę delartowską. One są troszeczkę wyjęte z takich kart właśnie lekkiej ironii, lekkiego sarkazmu, natomiast Christopher jest jedyną osobą tak naprawdę szczerą. Tak.
To spróbujmy jeszcze szerzej scharakteryzować ten świat pobocznych, drugoplanowych bohaterów. One były tworzone w nawiązaniu do rzeczywistości. Christopher jest osadzony w realu?
W pewien sposób tak, bo pojawia się i mama, pojawia się tata, pojawiają się sąsiedzi. To, co mówiłam, aktorzy mają jakby te same kombinezony, więc wcielają się w parę postaci. To tym bardziej jakby staraliśmy się te postaci charakteryzować, żeby one były charakterystyczne, żebyśmy mogli odróżnić jedną od drugiej, nie zmieniając kostiumu. I ten świat wokół Christophera jest przez to i zabawny, i groteskowy, czasami przerażający, bo w momencie pojawienia się właśnie krzyku ojca wzmacniamy to sygnałem dźwiękowym również. Jest to dla Bartka bardzo opresyjne, ale też dzięki temu chyba ty masz wybudowany wokół siebie jakiś taki koloryt w tej pustej przestrzeni.
Nie, no absolutnie. No Christopher nie jest postacią, która zapamięta całą postać policjanta. On zapamięta, że policjant miał przyczepioną połowę liścia do buta. I to było dla niego najważniejsze, jakby jako opis, rysopis postaci policjanta. Miał przyczepiony do buta liść. Na te detale, na których czasami skupiamy naszą uwagę i zawieszamy się, a dla Christophera są najważniejsze.
Szanowni Państwo, a jak ukazana jest relacja Christophera z ojcem? Bo bardzo często, kiedy mówimy o osobach będących w spektrum, to właśnie próbujemy to najbliższe otoczenie takiej osoby scharakteryzować.
To jest trudna relacja i też o tym często rozmawialiśmy. Jarek bardzo bał się, żeby nie wyjść na przemocowego ojca, gdzie z drugiej strony moim zdaniem pokazujemy też ludzką twarz osoby, która opiekuje się osobą w spektrum, ponieważ on traci często cierpliwość, ponieważ wyczerpuje mu się bateria. Zresztą no, nie jest tajemnicą jakby w fabule książki, że ojciec został sam z synem, matka zniknęła. Nie będę spoilerować jak i co się stało, zapraszamy na spektakl, ale w każdym razie jest to syn wychowywany przez ojca, więc to jest bardzo ciężkie zadanie, ale bardzo wydaje mi się ciekawe aktorskie, obronić postać, która jest na skraju. Która jest na skraju wyczerpania, załamania, która jest przeciążona. I on jest ewidentnie przeciążony, ale też bardzo kochający, bardzo wspierający tego syna. I wydaje mi się, że to też na takiej sile dyskusji teraz na temat osób niepełnosprawnych, opiekunów i w ogóle tego, jak bardzo niedofinansowane są osoby niepełnosprawne w Polsce, to jest dla mnie ciekawe, żeby o tych opiekunach mówić, o tych ludziach, których po prostu nie stać na to, żeby zaopiekować się sobą, którzy nie mają opieki często psychologicznej, psychiatrycznej, a tego po prostu potrzebują. I dla mnie ta postać ojca jest troszeczkę wypadkową tego i jakby staramy się uzbroić go w taką empatię, w takie zrozumienie, że tak jest, jesteśmy ludźmi. Nie ma ludzi papierowych, mamy emocje.
No, sam fakt, że ta relacja ojca z synem jest tutaj ukazana, jest bardzo znamienna, bardzo znacząca, bo przecież doskonale wiemy o tym, że to mamy najczęściej opiekują się dziećmi z niepełnosprawnością, a ojcowie nie wytrzymują tego napięcia i odchodzą. Drodzy Państwo, warto obejrzeć spektakl Dziwny przypadek psa nocną porą. Panie dyrektorze.
Absolutnie zapraszamy do Teatru Groteska w tym sezonie, w następnym sezonie. Zapraszamy nie tylko na ten spektakl, także na wszystkie nasze pozostałe produkcje. To 6. premiera w tym sezonie, także jest dużo nowego repertuaru dla widza w każdym wieku.
Ja myślę, że dla mnie to mogę. Pozwólmy po prostu móc.
Tak, wydaje mi się, że w ogóle jest bardzo dużo scen, które jako leitmotiv to jest przełamywanie swoich wewnętrznych jakichś barier.
Tak, nie? Tak, bo ja dużo oczywiście mówię o tym społecznym aspekcie, bo mnie to interesuje, ale tak naprawdę powstał bardzo wzruszający, bardzo czuły i ciepły spektakl, więc to też wydaje mi się jest spektakl dla widzów dorosłych, ale też i familijny. Też zachęcam rodziny z dziećmi do tego, żeby przyszły dobrze się pośmiać, powzruszać, ale też o tym porozmawiać.
Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że nosiłem się, żeby to powiedzieć. Bardzo dużo tego ciepła wychodzi też od Jarka właśnie, który kreuje postać ojca.
Tak.
Ja to mogę powiedzieć odśrodkowo, bo to po prostu czuję, że to ciepło, które on w tym ojcu się tam rozpala, jest naprawdę czymś cudownym.
Czyli można poczuć ciepło, oglądając ten spektakl. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś pani Agata Biziuk-Brajczewska, reżyserka spektaklu, pan Bartłomiej Olszewski, aktor, oraz pan Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy
bardzo.